Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski.
Zapraszamy Państwa.
Klinika Wiersza. wiersze@radiogdańsk.pl
Tym razem nasza klinika wiersza będzie bardziej może nietypowa od innych nietypowych warsztatów. Otóż, porządkując rozmaite teksty, natknąłem się niedawno na wydruk wiadomości, jaką dostałem dokładnie 24 grudnia 2012 roku od wybitnego polskiego teologa księdza profesora Jacka Salija. Zasadniczą część wiadomości zatytułowanej „Jeśli nie staniecie się jak dzieci”, stanowią życzenia świąteczne, ale jest i załącznik. I o tym załączniku chciałbym kilka słów powiedzieć. A właściwie opowiedzieć historię, którą wcześniej opowiedział ktoś inny, a ojciec Jacek przesłał ją nam. Otóż 12 stycznia 2007 roku rano do waszyngtońskiego metra przyszedł pewien człowiek z futerałem. Otworzył go, ostrożnie wyjął zeń instrument i zaczął grać. Jak to uliczny grajek. W ciągu około 43 minut zagrał 6 utworów Bacha. W ciągu tych 43 minut przeszło przez stację metra około 1100 osób. Po upływie 3 minut jakiś mężczyzna w średnim wieku zwolnił kroku, ale nie zatrzymał się, poszedł dalej. Po 4 minutach jakaś kobieta wrzuciła do futerału pierwszego dolara, ale nie zatrzymała się na dłużej. Chwilę później jakiś człowiek stanął na moment, posłuchał, ale za chwilę spojrzał na zegarek i pobiegł dalej. Wyjątek stanowiły dzieci, które wyrażały żywe zainteresowanie skrzypkiem i jego grą. Zatrzymywały się, słuchały, a ciągnięte za ręce przez rodziców czy opiekunów opierały się na tyle, na ile dzieci mogą i potrafią się opierać i z zaciekawieniem odwracały głowę. Pora na podsumowanie. W ciągu tych 43 minut tylko 6 osób zatrzymało się na chwilę. Prawie 20 osób wrzuciło do futerału datek. Skrzypek zebrał 32 dolary. To jest niewiele więcej niż wynosi średnia płaca godzinowa w USA. Kiedy skończył grać i wkładał skrzypce do futerału, nikt tego nie zauważył, owacji na stojąco nie było. Nie byłoby w tym nic niecodziennego, gdyby nie to, że owym skrzypkiem był Joshua Bell, jeden z największych wirtuozów na świecie, który zgodził się wziąć udział w eksperymencie zorganizowanym przez dziennik Washington Post. Eksperyment miał odpowiedzieć na pytanie, czy w banalnych okolicznościach i o niekorzystnej porze piękno zostanie zauważone. Powiedzmy jeszcze, że muzyk wykonał kilka najtrudniejszych utworów, jakie kiedykolwiek zostały skomponowane, że grał na Stradivariusach wartych 3,5 miliona dolarów, i że 2 dni wcześniej na jego koncert w Bostonie wyprzedano wszystkie bilety, a średnia cena biletu wynosiła 100 dolarów. No więc powtórzmy jeszcze raz. Czy w banalnych okolicznościach i o niekorzystnej porze piękno zostanie zauważone? Czy piękno dostrzegamy tylko wtedy, kiedy wiemy, że jest piękne? Nie bez powodu ojciec Jacek Salij zatytułował swój liścik „Jeśli się nie staniecie jak dzieci”. Tylko dzieci wydawały się być żywo zainteresowane skrzypkiem i jego muzyką. Możecie Państwo zapytać, a co to ma wspólnego z pisaniem wierszy? Ano ma. Już wiele razy w naszych audycjach mówiliśmy o tym, że świeże, niejako pierwsze widzenie poprzedza napisanie dobrego wiersza. Żeby napisać coś naprawdę oryginalnego, musimy widzieć tak, jak jeszcze nikt przed nami nie widział. Dobry wiersz musi być zbudowany na moim widzeniu świata i temu widzeniu musi dać świadectwo. Jeśli powtarzamy choćby najlepsze, najbardziej efektowne sztuczki pisarskie innych poetów, pozostaniemy kuglarzami, często nawet niesłychanie zręcznymi, ale przecież tu nie tylko o zręczność chodzi. Chodzi o to, żeby nie zawsze brać od świata, ale żeby światu coś dać, żeby dodać mu coś, czego jeszcze nie ma. Czy to w ogóle możliwe? Warto próbować, a jeśli to nam się uda, będziemy pierwszymi, którzy się o tym dowiedzą.
wiersze@radiogdańsk.pl
Tak, to jest bardzo skomplikowane psychologicznie. i z perspektywy warsztatu metodologicznie zagadnienie, jak ocalić sobie to dziecko i tą świeżość widzenia dziecka, czy jak ją wskrzeszać, podsycać, jednocześnie będąc zanurzonym w kulturze, która jest przecież oparta na pewnych schematach, powtórzeniach, ma swoje rytuały. Oczywiście są artyści, częściej pewnie w przestrzeni sztuk wizualnych, których wartość, świeżość wynika z samej tylko takiej naturszczykowatości. Tacy artyści z Bożej łaski. Myślę, że w poezji jest to dużo trudniejsze. I zastanawiam się, jak to pogodzić. To znaczy, jak jednocześnie mieć świadomość warsztatu, świadomość formy, a z drugiej strony momentami być w stanie o tym wszystkim zapomnieć, tak jakby się niczego nie przeczytało, albo tak jakby się niczego samemu nie napisało. I tak mi się wydaje, że jedynym momentem, jedynym miejscem, gdzie się te dwie świadomości, czyli pewna nadświadomość i naiwność spotykają, i jeżeli edukacja poetycka i warsztat są poecie do czegoś potrzebne, to chyba do tego, żeby je ciągle przekraczać i wiedzieć, jak uniknąć powtórzeń. Tylko tego też się nie da zaplanować. Jak? Nie wiem, Krzysztofie, czy masz jakąś może wypraktykowaną receptę i czy jakieś odświeżać spojrzenia? Co ci odświeża spojrzenie? Co jest dla ciebie takim odświeżaczem?
Ja nie wiem, czy ja mam taką receptę. Ja natomiast jestem przekonany o jednym, że sztuka od jakiegoś czasu przyjęła strategię transgresji, przekraczania. Przekraczania czego? Przekraczania wartości, przekraczania reguł, przekraczania zasad. I poszukiwanie tej nowości, tego nowego sposobu widzenia świata w tym sensie dla mnie nie jest transgresją, bo nie chodzi mi o przekraczanie tego, co jest już jakoś tam ucukrowane, co jest pewną wartością, co jest pewną zasadą, regułą, ale o przekraczanie siebie. Drodzy artyści, przekraczajcie samych siebie. Piszcie więcej, niż możecie napisać, myślcie więcej, niż możecie pomyśleć, spróbujcie widzieć więcej, niż widzicie. To jest dopiero sztuka, to jest dopiero zadanie.
Wiesz, z tą czystością widzenia dziecka to też jest pewien sentymentalny mit, bo oczywiście, że dziecko poznaje w sposób taki pierwszy, niezapośredniczony, naturalny, po jego twarzy natychmiast widać reakcję. Dziecko nie kłamie, przynajmniej na tych wczesnych etapach rozwoju.
Szybko zaczyna.
Natomiast w gruncie rzeczy na jakimś poziomie dzieci też są do siebie podobne, prawda? Nie każde spojrzenie dziecka jest oryginalne. Jest dla niego świeże, ale przecież powtarzane przez miliony innych dzieci. Więc może nie chodzi tutaj o przekraczanie jakichś właśnie, jak mówisz, granic i ciągłe silenie się na rewolucyjność i poszukiwanie nowego, ale na zdolność zachowania w sobie najzwyklejszej naiwności i prostoty patrzenia.
Tak czy inaczej chodzi o zwrócenie się do wewnątrz. O zaprzestanie tej właśnie strategii artystycznej szukania przedmiotów transgresyjnych na zewnątrz. Szukajmy wewnątrz siebie, przekraczajmy samych siebie. Wracam, powtarzam to jeszcze raz, ale dla mnie to jest kluczowe po prostu pojęcie dla bycia twórcą.
W metaforze.
Julian Tuwim, Trawa. Trawo, trawo do kolan, podnieś mi się do czoła, żeby myślą nie było ani mnie, ani pola. Żebym ja się uzielił, przekwiecił do rdzenia kości i już się nie oddzielił słowami od twej świeżości. Abym tobie i sobie jednym imieniem mówił. Albo obojgu trawa, albo obojgu Tuwim. Wiersz Tuwima, Trawa, jest w rzeczywistości aktem wyrzekania się poezji. To jest niesamowicie ciekawy paradoks. Udany wiersz, który ucieka przed sobą samym, który jest w swej niepotrzebności konieczny jako zapis pewnej duchowej drogi. Trawa wyrasta ze zmęczenia meandrycznością myślenia, że tak sobie zainspirowany Tuwimem zarymuje. Trawa wyrasta ze zmęczenia meandrycznością myślenia. I mówię teraz o wierszu, nie o trawie jako roślinie, choć może i ona rośnie z takich właśnie pobudek. Mam dość pułapek języka, w które wpadam. Ale jeszcze bardziej nudzi mnie zastawianie pułapek na czytelnika czy rozmówcę. Zdaje się mówić Tuwim, który jako autor wielu wierszy, powiedzmy, zabawkarskich czy wręcz galanteryjnych, w tym zamachu na samego siebie, jakim jest utwór Trawa, brzmi wiarygodnie, powiedziałbym dramatycznie. Cyprian Kamil Norwid pisał o Chopinie: taki mistrz, że gra, choć odpycha. No właśnie, i są poeci, którzy grają najpiękniej wtedy, gdy odpychają lirę, a więc język, instrument, który nadał sens ich życiu, a teraz zaczyna grać sam, niejako wbrew ich woli. Tuwimowi marzy się w tym wierszu doświadczenie niezapośredniczone. Posłuchajmy jeszcze raz. Żebym ja się uzielił, przekwiecił do rdzenia kości i już się nie oddzielił słowami od twojej świeżości. Marzy mu się dotykanie i odczuwanie świata każdą komórką ciała, każdą cząstką duszy, a więc nie przez papier, nie przez język. Być może poprzez słowo, ale jeżeli poprzez słowo, to takie, z którego nie robi się już wierszy. Poprzez słowo, w którym wszystko spotyka się ze wszystkim. Absolutna tożsamość. Bo o taki stan tutaj chodzi. Taką tożsamość oferuje tylko medytacja lub śmierć. Zapyta ktoś, dlaczego trawa? Czy trawa ma w tym tekście jakieś głębsze znaczenie? No, oczywiście, że można by jej takie znaczenia przypisać. Spróbujmy. Witalność, nadzieja, pokora, intymność, uległość, upór, ale i chaos, zagubienie. Z tym, że to wszystko jest drugorzędne. To wszystko nie ma znaczenia, bo Tuwimowi zależy właśnie na tym, by trawa nie miała znaczenia. Zamiast niej mogłyby być drzewo lub kamień, chmura albo żuczek. Jednocząc się z dowolną częścią stworzenia, wsiąkamy w nie cali, jak woda w suchą glebę. Albo obojgu trawa, albo obojgu Tuwim. Poeta unieważnia filozoficzny dylemat, czy świat istnieje obiektywnie, czy jest tylko projekcją naszego umysłu, lustrzanym odbiciem mojego, twojego ja. Gdy stajemy się nikt, z wielkiej litery nikt, by przywołać bohatera książki Fabula Rasa Edwarda Stachury, gdy stajemy się nikt, Tuwim i trawa znaczą to samo. Tuwim staje się szelestem, szumem traw, a trawa szumi Tuwimem. Tuwim w lekki, powiedziałbym myląco, lekki sposób żegna się w tym wierszu z poezją i własnym ego. Z poezją oczywiście można żegnać się latami i napisać o tym wiele tomów wierszy. Niemniej jest to tekst, który wyprowadza słowami poza słowa, albo który wiedzie do słowa, w którym zawiera się wszystko. Tuwim w trawie przetrawia Tuwima. Trawa to jeden z najpogodniejszych wierszy o śmierci, jakie zna polska poezja.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
W skrzynce poetyckiej kontynuujemy nurt poezji naturalnej. Wiersz pana Tomka zatytułowany Bez słów nie milczę o niczym. Mniej lub bardziej szczęśliwie zmetaforyzowany. Mroczny odcień, obrus życia, karty faktów, filary chmur, tępy szelest. To nie są najbardziej szczęśliwe porównania, ale już drapieżne zakochanie w objęciach przemijającego czasu, więc w kontekście starości nabiera pewnej konkretności i wyrazistości. Zresztą już sam tytuł wiersza stanowi pewną trudność. Gdyby składał się tylko z pierwszego członu, więc bez słów, nie byłby wprawdzie odkrywczy, ale za to byłby zrozumiały. Ale dodanie do bez słów drugiego członu, to jest nie milczę o niczym, każe zastanawiać się, co to może znaczyć i czy na pewno znaczy to, co autor chciał, żeby znaczyło, bo czy nie milczę o niczym użyte zostało w znaczeniu o niczym nie milczę, mówię wszystko tak jak jest, niczego nie przemilczam, a skoro tak, to po co ta przestawka składniowa zaciemniająca sens wypowiedzenia? Nie chcę tropić sensów w wierszu pana Tomka, żeby poddawać je wątpliwość, więc na tych kilku uwagach poprzestanę. No i cóż, posłuchajmy.
Bez słów nie milczę o niczym. Przepraszam, że coś we mnie wstąpiło. Nieostrożnie. Wczoraj przy kawie. Wybacz. To starość, która stając w progu powiedziała: nie, już dość, przyjacielu i przyjaciółko. Nigdy więcej. Jednak to właśnie ona najszybciej wybacza cień, który kładzie się mrocznym odcieniem na obrusie życia, zapełnionego kartami faktów. Robi to z umiarkowanym wdziękiem, bez uwielbienia pod filarami chmur, twardniejących tępym szelestem. W listopadowym słońcu oboje wyglądamy na drapieżnie zakochanych w objęciach przemijającego bez słów czasu.
I jeszcze jeden miły mail ze skrzynki wiersze @radiogdańsk.pl. Tym razem nasz słuchacz odnosi się do cyklu audycji o ciszy w poezji i szerzej w sztuce. Pisze on, przytoczę teraz treść tego maila, dobry wieczór, odnosząc się do ciszy i pytania o nią. Miles Davis grał ciszą. Oglądając obrazy, oglądamy je w ciszy. Zatem pauzy w wierszu są jakże mocnym tworzeniem wizualizacji. Myślę też, że są najwyższym wyrazem dojrzałości w sztuce. Są wirtualizacją, czy to słowa, czy to obrazu, czy też muzyki. Oczywiście nie chcę tutaj też w żaden sposób podchodzić do pytania skrajnie, bo w wierszu czasami chwila zawahania może wskazywać na przykład na niewinność. Przykładem tu może być Safona. Życzę kolejnych minut w wierszu i radiowej, słodkiej kakofonii. Pozdrawiam, Michał Szczepański, Michał z Klukowa. Przepraszam za ewentualne literówki, ale piszę tego maila z telefonu na poboczu ulicy Wrzeszcza.
Urocze. Ja myślę, że mówiąc tyle razy o ciszy, nie mówiliśmy jeszcze o jednego rodzaju ciszy, która jest zawieszeniem głosu i takim zawahaniem.
Tak.
Taką ciszą, która wynika z tego, że nie wiem, że nie wiem, że nie chcę się wymądrzeć, że nie wiem, jak świat jest zrobiony,
Przepraszam, że żyję.
Że też mam wątpliwości, tak? I to też jest rzecz bardzo istotna w poezji, tak, taka pokora poznawcza, że piszę dlatego, że nie wiem, a nie dlatego, żeby powiedzieć wam, jak jest.
Tak. Pisze się, to prawda, pisze się bardzo często dlatego, że się nie wie, ale też dlatego, że się chce dowiedzieć. Dziękujemy za wiadomość panu Michałowi. Z przesłaniem zgadzamy się. Połączenie ciszy z dojrzałością artystyczną wydaje się bardzo trafne.
I bardzo nam miło, że znalazł pan chwilę ciszy w wielkomiejskim zgiełku.
Tak, to jest w ogóle wspaniałe.
Żeby napisać do nich, prawda? Do nas wiadomość przez telefon.
Ta wizja słuchacza, który przynaglony potrzebą wyższego rzędu pisze maila na poboczu ulicy, jest rozkoszna. Dziękujemy i zapraszamy do współredagowania audycji. Czekamy na teksty.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Tadeusz Nowak. Magdalena. To kolejny w naszym albumie liryk Tadeusza Nowaka, poety, prozaika, tłumacza, urodzonego 11 listopada 1930 roku w Sikorzycach, gmina Wietrzychowice, na ziemi tarnowskiej, zmarłego 10 sierpnia 1991 roku w Skierniewicach. Nowak pozostawił po sobie 7 powieści, w tym słynną A jak królem, a jak katem będziesz, 2 zbiory opowiadań, tom poetyckich gawęd, felietonów oraz 12 zbiorów wierszy, z których pierwszy, Uczę się mówić, ukazał się w roku 1953, ostatni, Pacierze i paciorki, pokiereszowany przez cenzurę polityczną w 1988 roku. Czytany dzisiaj wiersz o Magdalenie, czyli o tej, która szła jedwabiem osobnym, ilustruje istotne cechy poezji Nowaka, takie jak jednoczesne zakorzenienie w poezji sakralnej, biblijnej i ludowej, paraliturgicznej, w kolędach, pastorałkach, jasełkowych i odpustowych śpiewach, przenikanie się światów realnego i fantastycznego, zdroworozsądkowego myślenia chłopskiego z refleksją metafizyczną, codziennych rytuałów obrządkowych z misteryjnymi, a wszystko to zanurzone w pysznej, niezwykle plastycznej obrazowości i wprost cudownie zinstrumentowane. Najpierw wiersz Tadeusza Nowaka usłyszymy w interpretacji Jarosława Tyrańskiego, zaraz potem Magdalenę wyśpiewa Magda Umer, a będzie to śpiew lekki jak westchnienie krótki, bo historię Magdaleny piosenkarka opowie w ciągu 1 minuty i 15 sekund. Nagranie pochodzi z albumu Marek Grechuta Pieśni do słów Tadeusza Nowaka, wydanego w 1979 roku przez firmę Pronit.
Tadeusz Nowak, Magdalena. Szła jedwabiem osobnym Magdalena przez pawie po wiśniowe ręczniki rozesłane na trawie. Ale idąc na ukos i na przegłas do piekła, osobnego jedwabiu dla swych stóp się wyrzekła. Wtedy w sobie na węzeł zawiązała krewi upał i szła polem, przez które pan purpurę rozsupłał. A gdy w górach na obłok weszła, karmiąc jaszczura, w mysie dróżki się boska rozsupłała purpura. Odtąd w żółtym jedwabiu samotności zgubiona, zwija dróżek purpurę na swych ramion wrzeciona. Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.